Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria. Witam wszystkich rolników, mieszkańców wsi na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, tak się złożyło, że nie mieliśmy możliwości w zeszłą niedzielę bycia razem. Natomiast no, chciałem pozdrowić. Pozdrowić chciałem przede wszystkim Łasin. Pozdrowić chciałem się za proboszcza z Łasina, gdzie przygotowano bardzo piękną piękne obchody związane z patronem rolników, świętym Izydorem. To patronalne, diecezjalne święto świętego Izydora w naszej diecezji toruńskiej od wielu lat już ma swoje miejsce. Od wielu lat ten patron odbiera szczególną cześć z uwagi na to, że są i jego relikwie, jest i sztandar świętego Izydora, jest i obraz świętego Izydora, więc jest ten święty wśród rolników diecezji toruńskiej, ale myślę, że nie tylko diecezji toruńskiej, całej polskiej, coraz ochotniej uznawany i dobrze by się stało, gdyby jeszcze udało się w wielu parafiach, gdzie są rolnicy, aby w ten dzień, szczególny dzień dla rolników, można było się modlić do niego bezpośrednio podczas uroczystej oczywiście mszy świętej, którą sprawują właśnie księża w intencji rolników. Jeszcze jedna sprawa. Na terenie diecezji toruńskiej zorganizowano konkurs recytatorski, konkurs wierszy, poezji, pracy dotyczące świętego Izydora wśród gimnazjalistów. Udało się go przeprowadzić. Są efekty. Piękna inicjatywa księdza Gańskiego i grupy osób, która z nim współpracuje, Bractwa Świętego Izydora. Jeszcze raz za tę sprawę serdecznie dziękuję. A dzisiaj, proszę Państwa, łączymy się akurat w modlitwie z parafią w Zabawie, gdzie jest stulecie kościoła, Zabawa, miejsce w sanktuarium błogosławionej Karoliny Kuskówny, tej, którą Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł na ołtarze w Tarnowie. Myślę, że jesteśmy sercem i modlitwą z tym sanktuarium i z obchodami tego przepięknego kościoła. Z tego co wiem, już niedługo będą również obchody związane z Karoliną. To może z takich bardzo istotnych spraw, o których chciałem powiedzieć, a jest jeszcze jedna rzecz. Jest jeszcze bardzo ważna sprawa, proszę Państwa, bo zadzwoniła do mnie koleżanka i powiedziała, że wszyscy zapomnieli o Norwidzie. Wszyscy zapomnieli, a to była 150. rocznica jego śmierci. Cyprian Kamil Norwid, znany wielu, wielu Polakom, zapomniany, jego śmierć, no, bardzo smutna, jego grób wspólny, a tak wspaniałe wiersze, tak wspaniałe sprawy pisał. I ja tylko przypomnę Państwu, już nie te wielkie wiersze, tylko te, których w mojej młodości się nie drukowało, o których nie było wolno mówić, czytać. I chciałem tylko Państwu przytoczyć, przypomnieć wiersz do Najświętszej Marii Panny litanię. I ta litania, która jest bardzo rozbudowana, ona stała się jak gdyby takim moim mottem, gdzie rozpocząłem moje spojrzenie na Norwida. I dlatego dzisiaj chciałbym, abyśmy słuchali się w kilka zwrotek wiersza norwidowskiego, który związany jest z wsią, który związany jest z rolnictwem, związany jest z chlebem.
Do kraju tego, gdzie kruszyny chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą, tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze pokłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, tęskno mi, Panie.
Tym pięknym wierszem rozpoczynamy tu naszą audycję, ale dzisiaj jeszcze trzeba dwa słowa jeszcze dopowiedzieć. Mamy, nasze kochane mamy, osoby, które w domach rodzinnych służą jak potrafią, jak najlepiej potrafią i wychowują, i pielęgnują. Tak jak te ziarenka w polu, tak i te ich dzieci, te córki, syn, tych synów, aby wyrośli na porządnych, prawowitych gospodarzy. Tym wszystkim mamom, tym szczególnie na wsi, tym, dla których życie związane jest z gospodarstwem i z wychowaniem, dla których te sprawy wartości są bardzo ważne, dedykujemy tą pieśń.
Matko, ja wiem, wiele nocy nie spałaś, gdym opuszczał swój dom, aby nic w obcy świat. I na szczęście dalekie, skromny dar, gniany ręcznik mi dałaś, haftowany przez ciebie i warny jak wiatr.
Na szczęście dalekie,
stronny dar, ja nie ręcznik mi dałaś,
haftowany przez ciebie wzorzysty i barwny jak kwiat. Na nim kwitną do dziś tulipany i wiśnie, żywa wciąż zieleń łąk, śpiew słowika wśród dół. I jedynie na świecie, drogi mi, trochę smutny twój uśmiech, nade wszystko kochany. Świecie,
drogi mi, trochę smutny twój uśmiech, nade wszystko kochane te oczy błękitne są. Smutno i źle, idę w leśną gęstwinę, w szumie dębów i traw wspomnę te dawne dni.
Nazwalony przez burzę starym pniu,
się zburzę. W starym pniu barwny ręcznik rozwinę. Wtedy wraca twa miłość matczyna i szczęście łzy. Wam miłość, matczyna i szczęście.
Z wielką radością pozdrawiamy Państwa Ładyszów za tą piękną pieśń. A wiersz Norwida, Moja Pioska, recytował pan Janusz Zaksieński, tragicznie zmarły w Smoleńsku. Dziękujemy jemu za to wszystko dobro, które nam świadczył przez całe swoje życie. A dzisiaj, proszę Państwa, chcemy wrócić do spraw bardzo ważnych. Swego czasu, kilka tygodni temu, zadzwonił do mnie pan Święcicki, którego serdecznie pozdrawiam, i powiedział, że sytuacja wśród rodzin pszczelich jest tragiczna, że pszczelarstwo w Polsce pada, że warto by było modlić się w tych intencjach, że dobrze by było, aby audycje rolnicze były zakończone modlitwą do Matki Bożej w sprawie pomocy dla tych małych stworów, pszczółek naszych. I dlatego dzisiaj chcemy mówić, proszę Państwa, o pszczołach, o pszczelarstwie, ale przede wszystkim o stosowaniu środków ochrony roślin na żywotność pszczół. I dlatego witam wśród nas bardzo serdecznie pana Tadeusza Dusę, prezesa regionalnego z Związku Pszczelarskiego z Torunia. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże, dzień dobry.
I witam pana Andrzeja Karczewskiego, pszczelarza tutaj spod Torunia, proszę państwa, niedaleko mnie, nawet w Gronowie. Także witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Witam. Proszę państwa, sytuacja wśród pszczół, wśród w ogóle pszczelarstwa jest bardzo trudna i poważna. O tym wielokrotnie już na tą sprawę wielokrotnie zwracaliśmy uwagę. Natomiast jest wiosna, są opryski, jest trudna sytuacja, jeżeli chodzi o stosowanie tych oprysków. Ostatnio w Unii Europejskiej rozgorzała niesamowita wojna o stosowanie różnego rodzaju związków, które niszczą, które są zarówno w środkach ochrony roślin, jak również i w zaprawach stosowane. I dlatego ta audycja dzisiaj. Panie prezesie, co można by powiedzieć dzisiaj na temat w ogóle ogólnej sytuacji na rynku pszczelarskim?
Jeżeli chodzi o środki ochrony roślin, no, można powiedzieć, że pierwsze zwycięstwo możemy odnotować, bo Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności od 1 grudnia 2013 roku zakazał na okres próbny, właśnie 3 lata, stosowania 3 substancji czynnych z grupy neonikotynoidów. To jest nasze niezaprzeczalne zwycięstwo z uwagi na to, że te środki zostały, czy używane są do zaprawiania nasion i do oprysków roślin.
Coś więcej na ten temat, dlatego że ja pamiętam, że zaraz po opublikowaniu tej informacji związek, to znaczy izby rolnicze, prezes izb rolniczych oprotestował To działanie Komisji Europejskiej, uznając, że jest to skierowane przeciwko rolnikom.
Tak, nie tylko prezes Izby Rolniczej, ale także wszystkie związki buraka cukrowego, hodowli kukurydzy i innych roślin, których te związki są używane, ze względu na to, że zwracają uwagę na wzrost kosztów produkcji.
No tak, ale to dlaczego protestują przeciwko temu, co jest bardzo ważne dla rolników? Przecież pszczoły zapylają, pszczoły powodują, że wydajność schechnie, hektara jest wyższa i tak dalej. Czyżby już nauka pominęła pszczoły i zaczęła przez GMO wprowadzać takie substancje, które nie potrzebują pszczół? Takie nasiona?
No niestety tutaj jest walka o interesy. 80% roślin endomofilnych wymaga zapylania przez pszczoły lub pszczoły dziko żyjące, Apis mellifera albo ewentualnie inne pszczołowate. I one tutaj niebagatelną rolę odgrywają w ekosystemie jako zapylacz. To powinni docenić także i rolnicy.
Proszę pana, jakie są straty związane właśnie ze środkami ochrony roślin, jeżeli chodzi o pszczoły, jeżeli chodzi o żywotność pszczół? Czy ma to wpływ, czy nie, bo firma jedna, która produkuje te środki ochrony roślin, jak również i środki do zapraw roślin, ta firma bardzo mocno mówi, że nie trzeba, że się nie należy obawiać, że to nie ma wpływu w ogóle, środki ochrony roślin nie mają wpływu na żywotność pszczół.
Przede wszystkim rolnicy powinni zwracać uwagę na sposób podawania tych środków ochrony roślin, czyli na porę kwitnienia danej plantacji i porę dnia. W okresie lotu pszczół, ewentualnie kwitnienia pożytku, nie powinny być wykonywane żadne zabiegi na tych roślinach.
Pan mówił o tym, że sytuacje, że są doświadczenia, że pszczoły, które spożywają, w jakiś sposób były im podawane te środki ochrony roślin w jakimś tam okresie czy doświadczeniu, że one po prostu ginęły po lizaniu tych środków.
Tak. Krople rosy na liściach kukurydzy podawane pszczołom uśmiercały ją w okresie 15-18 sekund.
Proszę pana, jakie są na dzień dzisiejszy badania dotyczące właśnie spraw związanych z ginięciem pszczół w czasie stosowania oprysku? Czy są te badania, czy one są połowiczne, czy na razie jeszcze to wszystko jest tylko w sferze jakichś takich publikacji?
To znaczy w tej chwili nie są prowadzone jakieś naukowe badania wpływu. Wiadomo tylko, że te środki właśnie z grupy neonikotynoidów szkodzą pszczołom i to już jest w Polsce jednoznaczne. Myślę, że ten okres 3-letni zostanie przedłużony na okres bezterminowy.
Czyli macie nadzieję, że po wprowadzeniu tego zakazu rolnicy będą musieli się dostosować i że nie będzie, ta współpraca będzie lepiej wyglądała niż wygląda dzisiaj.
Tak, jeżeli chodzi o zastosowanie tych środków, mamy tutaj wątpliwości co do tak zwanych zapasów magazynowych, które od 1 grudnia jednak będą wszelkiego rodzaju.
Chodzi o nasiona.
Chodzi o nasiona zaprawione neonikotynoidami oraz środki ochrony roślin. Czy one nie będą w sposób wtórny wprowadzane na rynek?
To znaczy nie ma możliwości stworzenia kontroli, systemu kontroli. Ministerstwo Rolnictwa nie jest zobowiązane do wycofania tego, bo jeżeli jest stanowisko Komisji Europejskiej, to znaczy, że powinny już iść prace, które zabezpieczą, że od 1 stycznia, czyli nie będzie dalej tych spraw wdrażanych.
Powinny iść. My jako pszczelarze nie znamy takich działań Ministerstwa Rolnictwa.
A wy zaproponowaliście ministrowi, się spotyka się, tak. Spotykacie się z ministrem, macie współpracę, minister się chwali, że ma dobrą współpracę z pszczelarzami, ze związkiem szczególnie. Także mam nadzieję, że tutaj ta sprawa powinna jakoś wyglądać. Ale wróćmy do ogólnej sytuacji, bo się mówi o chorobach, się mówi o tym, że coraz mniej jest matek pszczeli, że giną pszczoły, masowo giną w niektórych przypadkach. Moja koleżanka z Podkarpacia pisze, że jest bardzo trudno na tym rynku w tej chwili, że coraz więcej stosuje się różnego rodzaju chemii, która niszczy pszczoły.
Niestety pasieki szczególnie usytuowane na dużych pożytkach pszczelich, na pożytkach towarowych, kwitnących, mają problemy ze zdrowotnością. Ale nie tylko. Przyczyna wymierania pszczół jest dosyć skomplikowana. dosyć skomplikowana i tutaj przede wszystkim zwróciłbym uwagę na takie trzy elementy. Pasożyty i choroby bakteryjne, czyli waroza, zgnilec, nozema, problemy genetyczne. Coraz gorszy materiał otrzymujemy od hodowców matek pszczelich. Niestety te pszczoły nie zdają egzaminu, nie posiadają cech zachowania higieny w ulu. To jest bardzo ważne dla zdrowotności. No i ta różnorodność pożywienia. Czyli nie mamy w tej chwili pożytków zróżnicowanych. Są monokultury na polach i one niestety nie sprzyjają dobremu odżywianiu się rodzin pszczelich.
Mówicie, proszę pana, że w tej chwili jest pomoc dla pszczelarzy, jeżeli chodzi o sprawy związane z walką z warozą czy z innymi chorobami, że Unia Europejska znalazła jakieś środki, którymi próbuje was wspierać w tych waszych różnego rodzaju działaniach. Nawet wiem, że Agencja Rynku Rolnego prowadzi specjalną taką linię pomocy pszczelarzom. Natomiast z tego, co ja wiem, to jest dosyć poważna, no taka kość niezgody między pszczelarzami. Co pan o tym, jak podchodzicie do tego? Czy są to duże pieniądze i czy no, one odgrywają jakąś zasadniczą rolę dla poszczególnego pszczelarza? Bo wiem, że związek ma z tym kłopot, bo musi to dzielić i tak dalej.
Tak, za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego otrzymujemy dopłaty do sprzętu, zakupu matek, leków, przyczep.
To nie są duże pieniądze, prawda?
To są pieniądze, które pokrywają około 60 do 100% w zależności od programu, pokrywają koszty zakupu, ale każdy pszczelarz chciałby jednak otrzymać dopłatę bezpośrednią, tak jak jest to w rolnictwie.
Czyli te pieniądze, no pan mówi, że do 100%, ale to chyba z tego, co ja wiem, no zresztą porozmawiałem tu z panem Andrzejem na ten temat, bo on jest takim, powiedziałbym, praktykującym pszczelarzem, nie tylko społecznie działającym, tak jak pan. Oprócz tego, że ma pan pszczoły, to jeszcze pan musi pracować na rzecz całego związku i wszystkich pszczelarzy. Panie Andrzeju, jak wygląda sytuacja? Pan jest takim, powiedziałbym tutaj, pan przyniósł książki, ale z tego, cośmy rozmawiali przed audycją, to pan jest takim już pszczelarzem z pokolenia. Pan
tak,
jest pan dziedzictwo jakieś przeniósł.
Tak, przyjąłem i to dosyć wcześnie, bo przy ojcu wzrastałem, przy pasiece, no ojciec jest już u Pana Boga, także niech tam spoczywa w spokoju, ale cieszy się na pewno, że tu jestem i na pewno mi wspiera w tej sprawie pszczelarskiej. Wzrastałem przy tych pszczołach i jako praktyk, praktycznie jestem z zawodu energetykiem, ale pszczoły to było moje w pewnym okresie hobby, no przerodziło się w pewnym okresie już można powiedzieć w pracę taką stałą, bo mam 30 rodzin pszczelich. I mimo wszelkich przepisów, ustaw, o których tu wspomniał pan Tadeusz Dusa, to coś jest takiego bardzo istotnego, jak taki kodeks dobrej praktyki produkcyjnej w pszczelarstwie. I to dotyczy nie tylko pszczelarzy, ale i również rolników. I podejrzewam, że taki kodeks, używając słowa kodeks, odnosi się i też do rolników. I na ostatnim kongresie, jaki mieliśmy w Przysieku, tutaj regionalnym, jeden z wykładowców właśnie wspomniał, i to nie ja to wymyśliłem, że największe zagrożenie dla pszczelarzy stwarza rolnictwo. I to są słowa bardzo takie jednoznaczne. Rolnictwo z środkami chemicznymi, intensywnymi opryskami stwarza bardzo duże zagrożenie, szczególnie to rolnictwo wielkoprodukcyjne, które, no, nie powiem, wprowadza różnymi sposobami już w tej chwili nawet i rośliny GMO modyfikowane, na które my jako pszczelarze bezpośrednio mamy wpływu, ale jako obserwatorzy, praktycy widzimy to, że jeżeli w pobliżu mamy dwa pola, jedno pole jest obsiane rzepakiem, które nie nektaruje, drugie pole, które jest nektarujące, pszczoły na jedno się udają, na drugie nie, no, są różne okoliczności, warunki, ale spostrzegamy, że jest to jakaś przyczyna spowodowana no niestety jakimiś błędami ludzkimi. I tutaj wszelkie jakieś rozporządzenia, zarządzenia, ustawy nie odniosą się do tego, kiedy ludzie normalnie zaczną podchodzić do przyrody. Bo to, że my niszczymy przyrodę, no to doskonale wiemy. To i odnosi się do emisji i do wszystkiego, co w powietrzu się znajduje, ale również i wprowadzaniu chemii. Wspomniał pan prezes o tym, że są konsorcja, firmy, które no wprowadzają albo wycofują środki owadobójcze czy inne, ale również te same firmy równocześnie wprowadzają na rynek środki lecznicze dla pszczół. I to dla mnie jest jakiś paradoks, ale to są już, mówię, tematy trudniejsze. Ja będę mówił bardziej może o swoich spostrzeżeniach, o swojej pasiece. Pasieka moja 30-pniowa zredukowała mnie trochę, tato miał znacznie większą tą pasiekę. Jest moją taką pasieką prawie że hobbystyczną, ale trudno mówić już o hobby, kiedy no ma się zbiory w granicach tam koło 1 tony miodu. Może to kogoś przerazić, że to jest bardzo duża ilość, ale przy 40 rodzinach no jest to taka średnia statystyczna, niezbyt może rewelacyjna. Miód zazwyczaj już w tym momencie sprzedaje w większości w detalu, bo wiadomo, koszty opłacalności, koszty obsługi tego są nieporównywalne do lat w tych, kiedy mój tato funkcjonował. No ale musimy z tym wszystkim tak podejść, jak z całym rozwojem i kodeksu, ja tutaj tak wspomniałem o słowie kodeksu drogowego, tak samo kodeksu pszczelarskiego. No, może to porównanie nie jest obrazowe, ale samochodów przybyło, radary zaistniały na drogach i tak dalej. No jakoś możemy się poruszać na tych drogach bezpiecznie. I mi się wydaje, że rolnicy, mając środki chemiczne, jakim dysponują obecnie, tym wszystkim, jeżeli by zachowali nawet tą kulturę, czyli ten kodeks swój rolniczy, stosować w odpowiednich czasach, w odpowiednich godzinach, mogliby wejść w jakąś taką współpracę z pszczelarzami.
Jakie problemy, oprócz tych, o których pan w tej chwili powiedział, związanych z, powiedziałbym, no, działaniem rolników, bym powiedział tak, towarowych, bo to o takich mówimy, prawda, to po wprowadzeniu pańskiej pasieki występują?
No jeżeli tutaj porównać pasieki wielkoprodukcyjne, to one zupełnie inaczej funkcjonują, one w innych zrzeszeniach są. Ja jestem w kole pszczelarskim Polskiego Związku Pszczelarskiego. My funkcjonujemy trochę inaczej. Dopowiem, że bodajże, może tutaj pan prezes dopowie, czy tych wielkoprodukcyjnych pasiek w Polsce, to w tej chwili gdzieś tutaj w skali kraju to będzie gdzieś 5%. Większość pasiek to jest pasiek drobnych, małych, średnioprodukcyjnych, czyli 40-80-pniowych. Na naszym rejonie tu kujawsko-pomorskim, a zasadniczo regionu toruńskiego, średnia bodajże wychodzi 28 uli. Także to są zupełnie inne dwa światy, jeżeli chodzi o produkcję miodu przemysłowego, tak wielkoprodukcyjnego, a pszczelarza tego drobnego.
Proszę pana, wspomniał pan o waszych spotkaniach tutaj w Krzysieku raz do roku. Odbywają się one, tam przyjeżdża około 1000, nawet i ponad 1000 pszczelarzy. I tam głównie się mówi o zagrożeniach i o trudnościach, jakie mają. Pana zdaniem, czego oczekują pszczelarze od, no powiedziałbym, tymi, którzy rządzą, którzy mają wpływ na kształtowanie polityki rolnej, polityki państwa. Czego oczekują pszczelarze? Pana zdaniem, jako zwykłego pszczelarza, który chce, no, aby te pszczoły zapylały, aby był miód, aby miód, który daje zdrowie, daje życie, był w naszym kraju od pszczelarzy, a nie jest na przykład z Chin.
No, poruszył pan kilka kwestii. W każdym razie wrócę do tego kongresu w Krzysieku. Jest to już tradycja tych kongresów. 13 był kolejny kongres. I to, co pan podkreślił, z rejonu kujawsko-pomorskiego prawie 1000 osób tam się spotyka. Są to pszczelarze w moim kontakcie z nimi drobnoprodukcyjni. Wielkoprzemysłowych pszczelarzy nie ma. I ci pszczelarze, spotykając się na początku sezonu pszczelarskiego, mają okazję zakupu sprzętu, sprzedaży, kupna węzy, wymiany doświadczeń, wysłuchania bardzo ciekawych prelekcji. Jest to czas naprawdę szczególny dla wszystkich pszczelarzy z regionu i mają możliwość wymiany również właśnie swoich doświadczeń. Rozmowy, które tam właśnie ostatnio mieliśmy dowodzą tego, że pszczelarze, ci drobni produkcyjni, 40-pniowi powiem, 80-pniowi, chcieliby, żeby ewentualnie, jeżeli ta nasza władza, jeżeli jeszcze jest, można nazwać jakąś naszą władzą, jeżeli chce dbać o tych pszczelarzy, to niech po prostu... Jednym słowem mogę powiedzieć, nie przeszkadza, ale umożliwi dotacje do ula, nie dotacje na jakieś poszczególne wybrane działy, czy to na przykład dotacja do matek, czy dotacja do ula. Niech to pszczelarz sam zdecyduje, do czego dofinansować.
To jak mówi pan prezes, bezpośrednio dopłaty.
Bezpośrednia dopłata, tak. To pszczelarz będzie wiedział, jak zadysponować, a nie, że ja muszę kupować na przykład coś, co ktoś tam wcześniej ustalił, że jakieś tam miodarki takie, czy tej firmy, czy tamtej firmy. To są, no niestety, czy lekarstwa takie, czy inne. Jest wolny rynek, ja powinien dostać, jeżeli chce mi ktoś pomóc. Jestem za tym, że po prostu takich bardzo drobnych pszczelarzy, którzy po prostu nie mają nawet podstawowego przygotowania, którzy szkodzą nawet, którzy posiadają 4-5 uli, to po prostu, no nie wiem, jakoś główny lekarz weterynarii powinien też zaingerować to, żeby takich uli nie było wręcz, bo one też szkodzą. I wszelkie dotowanie takich małych pasiek, 5-6-pniowych, uważam za
wyżu... To jest chyba dla siebie. Wie,
no tak, ale to jest też czasem źródło zakażeń, różnych chorób, jeżeli ktoś trzyma po prostu tylko dla fantazji pszczółki tam w 3 czy 4 ulach.
Może niszczyć.
No niestety, jeżeli w sąsiedztwie będę miał taką pasiekę, no, to też jest rodzaj zagrożenia chorób, jeżeli ktoś na przykład nie walczy z warozą, czy no po prostu z innymi chorobami, ale to nie chciałbym w to ingerować. Tak jak są wielkoprodukcyjni pszczelarze, którym też trzeba stworzyć pewien kierunek, tak samo tym drobnym, ale uważam, że w Polsce, i to tylko nie ja uważam, ale w Polsce warunki są do rozwoju pszczelarstwa średniego, nie wielkoprzemysłowego.
Ja rozumiem, chociaż zaczyna się to, panie prezesie, już inaczej kształtować, prawda? Już coraz więcej mamy gospodarstw towarowych, a więc ta sprawa tych środków ochrony roślin jest coraz powszechniejsza i coraz większe problemy. Ale ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na problemy w ogóle pszczelarstwa w Polsce, jak również i spraw związanych na przykład z miodem, prawda? Bo mówi się, były dyskusje na temat tego, że kupowanie na przykład miodu w wielkich samach jest bardzo niebezpieczne, dlatego że te miody są no nie do końca nasze, że one mają etykietkę Unii Europejskiej, tam są jakieś tam różnego rodzaju domieszki i tak dalej, i tak dalej.
Chciałbym powiedzieć, że miód kupiony bezpośrednio od pszczelarza smakuje inaczej. I kto spróbuje ten miód...
Smakuje inaczej, czy również ma inne wartości
oczywiście, odżywcze. I organoleptycznie, i także wartości te ukryte mikro- i makroelementy, które są zawarte w miodzie, są o wiele bogatsze niż miody, krótko mówiąc, z Unii i spoza Unii. Taki jest napis na miodach, które są sprzedawane w supermarketach. Dlatego kto, jeszcze raz powtarzam, spróbuje miód od pszczelarza, nigdy więcej miodu z supermarketu nie kupi.
No wie pan, ale tak kupić miód od pszczelarza, prawda, no to albo trzeba chodzić po jakichś kiermaszach, albo trzeba być gdzieś na jakichś tych, bo tak to was specjalnie nie widać. Bo to nie jest takie proste kupić miód. No, macie swoje sklepy, ale to tam też różnie mówią, że różne rzeczy tam są. Różnie to bywa. No.
Dlatego zachęcam mieszkańców do uczestnictwa w wszelkiego rodzaju festynach, kiermaszach, spotkaniach, piknikach rodzinnych. Tam właśnie pojawiają się także pszczelarze. Warto nawiązać z nimi kontakt, wziąć numer telefonu, poprosić o jakieś próbki i...
No tak, na ostatnim pikniku rodzinnym tutaj Radia Maryja mieliśmy okazję, było kilku pszczelarzy, a szczególnie byli pszczelarze ekologiczni, nawiązali ludzie kontakty, ale to mimo wszystko jest jeszcze, trzeba by było, panie prezesie, pomyśleć o jakiejś takiej sieci, która by byłaby dostępna dla zwykłego zjadacza chleba, który no niestety pracuje, goni, nie ma czasu chodzić na festyny, chodzić na pikniki. No jest to różnie, dlatego korzystając z tej okazji, że jesteście tutaj dzisiaj, że macie trudną sytuację, bo z tego co ja wiem, z tego co ja się orientuję, macie bardzo trudną sytuację, jeżeli chodzi o prowadzenie tych pasiek, to dostęp do tego miodu, do tych sposobu leczenia, bo przecież różnego rodzaju te mleczka wasze i tak dalej, one są potrzebne.
Tak, dlatego każdy związek pszczelarski w tej chwili już za punkt honoru stawia sobie posiadanie własnej strony internetowej z namiarami, z telefonami. Także zachęcam także do odwiedzania naszej strony internetowej rzp-toruń.pl, gdzie można pobrać sobie kontakty do najbliższych pszczelarzy.
Zapraszam do rozmów telefonicznych. 655-23-55 dla Polski Północnej i 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 56. Dzisiaj rozmawiamy na temat sytuacji w pszczelarstwie, a szczególnie na zagrożeniach, które są związane z stosowaniem przez rolników środków ochrony roślin, jak również i zapraw nasion. Bardzo serdecznie prosimy o rozmowy telefoniczne. Już jest rozmowa telefoniczna, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Krystian Girus, ja jestem pszczelarzem z województwa wielkopolskiego.
Witam serdecznie.
Chociaż z racji na zaszłości historyczne należymy do Wojewódzkiego Związku w Gorzowie Wielkopolskim. Ja chciałem się odnieść do tutaj tego, co można było usłyszeć przed chwilą. Przede wszystkim myślę o tych dopłatach do rodziny pszczelej. Zgadzam się tutaj z przedmówcami, rzeczywiście to jest to właściwe rozwiązanie. Bo w tej chwili jest taka sytuacja, że zresztą podobnie było z dopłatami dla rolników. Po wprowadzeniu dopłat poszły do góry ceny różnych środków produkcji. I podobnie jest w przypadku pszczelarzy, że na przykład miodarki, tak jak wcześniej tam było mówione, czy inne różne sprzęt pszczelarski poszedł bardzo do góry, gdzie te ceny są nieadekwatne do rzeczywistej wartości tego towaru, tych wyrobów. Także po prostu te dopłaty z mojego punktu widzenia, ale też różnych kolegów, gdzie rozmawiamy na spotkaniach różnych, tak jak podobnie jak w Przysieku, my akurat mamy też takie forum pszczelarskie w Sielinku, to jeśli chodzi o Wojewódzki Związek w Poznaniu, też tam jeździmy. Powinno być tak, że właśnie to pszczelarz powinien decydować, na co wyda pieniądze, czy na leki w danym, tą dopłatę wyda na leki, czy na akurat sprzęt pszczelarski i tak dalej, czy na matki. Pszczele, no niestety tak to tutaj głównie ten głos decydujący miał władze naszego związku, czyli Polskiego Związku Pszczelarskiego, do którego należy i cieszę się, że on istnieje i mam nadzieję, że będzie istnieć, bo nam pomaga, ale to nie do końca jeszcze ta pomoc wygląda tak, jak powinna wyglądać, czyli...
Rozumiem, a niech pan przekaże, powie nam, jak wygląda sytuacja u was, jeżeli chodzi o żywotność pszczół, czy te straty, które są powodowane przez opryski i również zaprawy nasienne, czy to ma wpływ na żywotność pszczół w waszym terenie i czy spostrzegacie, że jednak coraz więcej jest plantacji, gdzie nie ma możliwości, no powiedziałbym, nektarowania?
To znaczy tak, no na pewno jest problem z tymi gospodarstwami wielkotowarowymi. W mojej okolicy też jest trochę takich gospodarstw. I no rzeczywiście tutaj problem spotykany w całym kraju, czyli wyjeżdżanie z opryskami w nieodpowiednich porach dnia, czy nawet na kwitnące rośliny nektarujące w danym momencie. No teraz to jest czas rzepaków, także tutaj rzepak jest dobrym przykładem. No jest ten problem. A żywotność pszczół rzeczywiście jest coraz gorsza. Tam tylko częściowo ma na to wpływ jakość matek, ale też również pogorszenie się jakości matek po wprowadzeniu dopłat. Niestety duża część hodowców przeszła, na szczęście nie wszyscy, ale duża część przeszła z ilości w jakość. Także już ten materiał genetyczny, przynajmniej po stronie matecznej, jest już gorszy na starcie. A zaprawy to ja osobiście w moim rejonie nie mam tutaj takich doświadczeń, gdzie mógłbym obwiniać same zaprawy, no ale same opryski rzeczywiście i błędy w ich wykonywaniu ze strony rolników no, są widoczne. Są widoczne i ma to wpływ. U mnie w zeszłym roku też trochę pszczoły właśnie zostały podtrute przez opryski wykonywane na kwitnącym rzepaku.
Serdecznie dziękujemy panu. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Dzień dobry, szczęść Boże, Małgorzata Witkowska z Krakowa. Ja chciałabym prosić o rozszyfrowanie, co kryje się pod dodatkiem do miodu spoza Unii Europejskiej. Czyli skąd są te dodatki?
To znaczy dodatki?
Z jakiego kierunku, z jakich miast? No głównie pytam.
Skąd te miody są?
Na przykład.
Tak. Czy możemy to powiedzieć, panie prezesie?
Tak, to nie jest tajemnicą. Oczywiście są to miody argentyńskie, miody z Chin. Które są w niewielkiej ilości czy w większej ilości dodawane do miodów polskich i dlatego jest taki napis na
opakowaniu. A w jakiej to jest proporcji, proszę mi powiedzieć?
To jest tajemnicą. Tak, to jest tajemnicą tego przedsiębiorstwa, który konfekcjonuje miód.
A pytam dlatego, że kiedyś byłam na zakupach tutaj w sklepie Kaufland w Krakowie. Jest półka z miodami. Na miodzie i z tego, co ja wiem, miód prawdziwy krystalizuje, prawda? Ale krystalizuje w pewien specyficzny sposób. Natomiast te miody, które tam leżały, były po prostu obrzydliwe. To jest jakaś taka obrzydliwa breja, która... Kupiłam jeden z takich miodów. W ogóle miodu nie przypomina ani smakiem, ani zapachem, więc... Dlatego pytam, czy to była jakaś afera taka z ryżem, że Chińczycy coś tam kombinują z tym ryżem, nawet z jakichś plastików pędzą, no to podejrzewam, że tutaj też mogą takie historie się zdarzać. Czy ktoś w ogóle nad tym czuwa, na przykład jakaś inspekcja sanitarna, państwo, jakieś instytucje kontrolne powołujecie, czy wysyłacie, no to proszę mnie tutaj oświecić.
Znaczy ci panowie, no nie wiem, czy coś można na
ten temat. Może się tutaj wtrącę. Ile razy jestem w markecie i w ogóle pani, jeżeli na początku wspomniała, że widziała, że ten miód nie kwalifikowałby się w ogóle do miana jako miód, no to definitywnie trzeba było tego w ogóle kupować.
Ja tutaj użyłam skrótu, kupowałam w innym sklepie miód, który był z taką mieszanką i próbowałam i niepokoiło mnie w tym miodzie, bo było nie tak. Natomiast potem w Kauflandzie widziałam tą półkę skrystalizowanych do końca tych miodów, które wyglądały tak, że nigdy w życiu bym tego nie kupiła. To był oczywiście skrót,
rozumiem. Oczywiście polecałbym zawsze miody kupować skrystalizowane, zwrócić uwagę właśnie na szczegóły, opisy na etykiecie. Są miody, które są bezpośrednio też na rynku wprowadzane od producentów, ale bardzo uważnie czytać etykiety. Jeżeli już są takie dopisy, że są tam jakieś spoza Unii Europejskiej dodatki, nie polecałbym tego.
A proszę mi powiedzieć, czy możliwe jest, abyście państwo wprowadzili, czy optowali za wprowadzeniem takiej regulacji, żeby jednak była ta informacja, skąd te miody, bo mnie to interesuje. Nie chcę miodu chińskiego. Nie chcę. Nie mam zaufania i boję się na przykład po Czernobylu, boję się miodu z Ukrainy.
Proszę panią,
chciałbym to wiedzieć. Świadomie
kupuję. Czy jest dzisiaj możliwość, panie prezesie, odpowiedzenia pani na ten... Czy jest taka możliwość wprowadzenia nazwy kraju, z którego jest dany produkt?
Aktualne przepisy nie pozwalają nawet na to, żebyśmy umieścili, tak jak też zakazano używania na produktach napisu produkt genetycznie modyfikowany. Też zakazano tego. I sądzę, że jest podobna sytuacja, jeżeli chodzi o pochodzenie
jest miodu. Zakaz
po prostu kupować miód, który jest firmowany nazwiskiem, imieniem.
Wiem, ja tak staram się. Jeszcze jedną rzecz zapytam państwa, bo też mnie to interesuje. W latach 80... Halo?
Tak, jest pani na antenie. Prosimy. Proszę wyłączyć radio, albo coś się nam przerwało. Coś nam się przerwało, proszę Państwa, bardzo przepraszamy Panią, no to nie z naszej winy. Czekamy na następne na rozmowy telefoniczne. Panie Prezesie, sytuacja, ja myślę, że jak tutaj będziemy mieli kiedyś okazję z Panem posłem rozmawiać, bo ja myślę, że jednak są możliwości oddziaływania politycznego na to, aby wreszcie w naszym państwie coś drgnęło, jeżeli chodzi o pszczelarstwo, bo to, co się zaczyna dziać, napawa wielkim niepokojem. Mamy rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja, moje nazwisko Czyżewski Władysław, ja dzwonię ze Szczecina. Wprawdzie nie jestem pszczelarzem ani rolników, ale od wielu lat właśnie obserwuję badanie całych uli, całych roi. Niedawno, znaczy dwa lata temu, mój przyjaciel, rolnik z miejscowości koło Drawska, w ciągu dosłownie dwóch tygodni stracił 12 uli. Ja tutaj chciałbym zasugerować taką sprawę. Któregoś, no dwa lata temu, kiedy to właśnie jak gdyby był taki szczyt likwidacji, znaczy badania roi, toczyła się nad Polską taka batalia chemiczna. Z samolotów rozpylane są różnego rodzaju chemikalia, które jak gdyby miały, powiedzmy, zmniejszyć ten efekt cieplarniany, a skądinąd wiem, że partycypowały w tym największe koncerny chemiczne świata, między innymi Monsanto, zresztą największy truciciel, oraz największy chiński koncern chemiczny, który upłynął w ten sposób towary, znaczy chemiczne, niemożliwe do że powiem, zdegradowania je w środowisku, a tym bardziej w jakiś chemiczny sposób. I któregoś razu, wychodząc z jednego hipermarketu w Szczecinie, rano stwierdziłem na niebie ogromną ilość tych smug chemicznych, które są jak gdyby pozornie podobne do smug kondensacyjnych samolotów rzutowych, a to nieprawda, bo to są chemiczne środki rozpylane, one przemieniają się jak gdyby w takie chmury, typu z kumulusów nawet. I wychodząc z tego hipermarketu, zauważyłem na drugi dzień, na liściach zbliżonych, powiedzmy, niskogruntowych, na roślinach wielkolistnych, biały nalot. I również w tym samym miejscu stwierdziłem ogromną ilość martwych czmieli. Wziąłem dla swojego, powiedzmy, jak gdyby rozeznania kilka tych padłych czmieli i przez zwykłą lupę szkła powiększającego razy 25 stwierdziłem na ciele, że właśnie tych czmieli nalot aluminium. Bo jak się okazuje, jednym ze środków, które są spylane nad naszymi głowami w tej tak zwanej akcji Hematrials, można to sprawdzić w internecie, jest masa informacji na to, na ten temat, właśnie, że jeden z głównych składników jest sproszkowany aluminium. A skądinąd ja wiem, że tlenek aluminium to jak gdyby jest jednym ze składników rtęci i jednym z najbardziej groźnych trucizn. Ja bym ewentualnie sugerował tutaj panu prezesowi od pszczół, gdyby może tym tematem się bardziej zainteresować i zlecić jakieś takie badania właśnie tych rozpylanych środków, jakie one mają wpływ na pszczoły. Bo co powiem jeszcze dodatkowo, że będąc tam w okolicy tego Drawska właśnie kilkakrotnie stwierdziłem, że tam poza wioską, poza miasteczkiem, nad takim jeziorem, że właśnie przy tej okazji tych rozpylania tych chemikaliów padają również inne owady. Inne owady dziko, powiedzmy, tam latające na łączce. Miałbym na tyle. Dziękuję.
Serdecznie dziękuję, panie prezesie. Konkretne pytanie.
Tak, przyjmuję go, ewentualnie będziemy tą sprawę zgłaszać wyżej. Dziękuję bardzo.
Jest taka możliwość. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, jestem pszczelarzem, jeśli można, chciałbym do...
Szczęść Boże, jest pan na antenie. Pana imię?
Korneliusz, jestem z Opola. Chciałem serdecznie podziękować w pierwszym momencie za podjęcie w ogóle tematu, bo jest rzadki i na antenie ogólnopolskiej, czy jakiejkolwiek. Sprawa druga. Jeśli my z jednej strony będziemy próbować pszczoły rozpowszechniać, a z drugiej strony pan prezydent podpisuje ustawę o GMO, no to przepraszam bardzo, jaką mamy broń. Druga sprawa. Pewne sprawy są nawet przez naukowców niewyjaśnione do tej pory. Co roku mamy szkolenia na przełomie stycznia, lutego i przyjeżdżają wykładowcy z Uniwersytetu rolniczego w Wrocławiu i skądinąd i nikt na temat tak zwanych ucieczek czy dezorientacji pszczół, ja to w skrócie opowiadam, nie mówi, nie potrafi tego jeszcze wyjaśnić, co zrobić, dlaczego zrobić. Kolejna sprawa. Zwracałem się kilkakrotnie propozycją, żeby był jakiś program ogólnopolski dla młodych pszczelarzy, dla ewentualnie adeptów, tych, którzy by chcieli zająć się pszczołami. Sam pan prezes w Opolu mi odpowiedział, nie, to jest pana sprawa, trzeba rozmawiać z młodymi, to jest wasza sprawa. Jeśli teraz patrzymy na stronę finansową tego zagadnienia, powiedzmy jakiś tam chłopak chciałby się, czy dziewczyna zająć tymi pszczołami. Ul kosztuje około 350, do tego ramki, węza, podkurzacz, jeszcze kapel, czysty, że tamto, no powiedzmy na jedno stanowisko około 500 zł. Taki chłopak najpewniej nie ma nawet 50 zł, żeby to założyć. Gdzieś musi się uczyć, albo prywatnie, kiedyś były szkolenia, które są zniesione. W tej chwili związek jest bardzo rozbity i w związku z tym nie ma siły przebicia w skali ogólnopolskiej. No i to powoduje, że nie ma młodych pszczelarzy, jest narzekanie i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że nie jest to problem łatwy, bo trzeba również sprawdzić sprawę, czy ktoś jest na urządlenie i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie no, te trzeba by sprawę zrobić szerzej, a ministerstwo, nawet pan minister Kalemba kiedyś tam się wypowiadał o pszczołach, to mówi wielkotowarowym. I w tym wypadku chciałbym zaprotestować, dzisiaj w audycji padło, że ci mali pszczelarze to oni niszczą i tak dalej. To powiedział pan dzisiaj w audycji, nie zapamiętałem nazwiska, bo bardzo szybko było wypowiedziane. Ja mam tylko 10 uli, mam bardzo czyste, są sprawdzane co najmniej 2 razy przez weterynarza, moich kolegów też, ale mnie na przykład niepokoi. Co z tego, że jestem w związku? W tej chwili za wszystko trzeba płacić. Natomiast no, nie ma na przykład takiej sprawy, że są koledzy nie w związku. Nie muszą być. Ja nikogo nie zmuszam. Ale my na pierwszym miejscu stawiamy czystość. 3 razy czystość, a później dopiero te inne rzeczy, tak trochę może upraszczam. I to powoduje, że w naszych ulach raczej jest wszystko poprawnie. A ktoś, kto na przykład nie prowadzi z nami współpracy, czy nie chce, czy mówi sobie, ja tam gdzieś tam postawię ulę pod lasem, no i tak dalej, i tak dalej. A wtedy on na przykład mówi tak, mnie pszczoły padły, a ja się pytam, a jak dokarmiałeś? No, w zeszłym roku, we wrześniu, październiku było dużo na Włoci, to sobie nazbierały, dały tylko 8 kilogramów pokarmu. No to musiałem upaść. To też taki
drobny, nie pana, sytuacja jest bardzo trudna, no bo wiadomo, że każdy pszczelarz prowadzi no, własną jakąś takie spojrzenie na różne rzeczy. I nie chciałbym, żebyśmy tutaj wchodzili w szczegóły, żebyśmy rozmawiali, że tak jest lepiej, tak jest gorzej. Pszczelarstwo to jest też powołanie, to jest też praca dla społeczeństwa, ale również i współpraca z Panem Bogiem, aby tego pokarmu było jak najwięcej. A więc patrzmy na to z tego punktu widzenia, myślę, i wspierajmy się nawzajem, a nie
a
szukajmy takich rozwiązań.
Jeśli mogę powiedzieć jedno słowo, tylko prosiłbym, żeby kolejny raz o tych pszczołach coś powiedzieć, bo świadomość społeczna najczęściej niestety u nas jest nie za wielka i w styczniu pani mówi, ja u pana czy tam u kogoś nie kupię, bo pana miód się nie leje.
Proszę pana, już zapraszam pana dzisiaj kiedyś do Torunia na audycję. Będzie pan miał możliwość przekazania swoich spostrzeżeń, swojego spojrzenia. Ja jestem otwarty o tą audycję. Jeszcze raz powtórzę, prosił pan Święcicki, dlatego ją zrobiłem. Nie tak łatwo jest zaprosić tutaj ludzi również do studia. Dlatego się cieszę, że panowie są, że jest możliwość mówienia i będę zawsze otwarty na wszelkiego rodzaju propozycje. Serdecznie dziękuję za rozmowy telefoniczne. Panie prezesie, powolutku musimy kończyć naszą audycję. Jakie wnioski, jakie podsumowanie, co by pan proponował dzisiaj pszczelarzom, jak również i jak widzi pan przyszłość waszego działania?
Ja odniosę się jeszcze do wypowiedzi tego pana, który ostatnio nawiązał z nami kontakt telefoniczny. Otóż Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu oczekiwał od Agencji Rynku Rolnego, od Ministerstwa Rolnictwa, iż w najbliższych 3 latach prace nad programem wsparcia rynku produktów pszczelich będą wyjmować także wsparcie młodych pszczelarzy. Niestety ten program został pominięty, nie został ujęty i dlatego Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu zajął się tą sprawą na poziomie regionu. Także zachęcam tego pana do kontaktu z nami. Mogę się podzielić już informacjami, bo mamy bardzo mocno zaawansowane prace przy wprowadzeniu tego programu na poziomie regionu. Oczywiście.
To znaczy, z jakich środków będzie się korzystać?
Tak, to właśnie. Jest pytanie. Właśnie, bez pieniążków nie ma działań, dlatego tutaj po ścisłej kontakcie z Urzędem Marszałkowskim mamy przyzwolenie na wprowadzenie tego programu i ewentualnie otrzymanie w następnych latach dotacji do tego działania.
Wiadomo, że Agencja Rynku Rolnego nie może nic zrobić bez tego, co jej Unia Europejska każe i Ministerstwo Rolnictwa. Także agencja jest tylko wykonawcą tych działań. Panie Andrzeju, kogo pozdrawiamy? Może co jeszcze parę słów na zakończenie?
No, dużo słów by się garnęło. Jest to dzisiaj akurat Dzień Matki. No, jako pszczelarze matek mamy wiele. Ale chciałbym w pierwszej kolejności pozdrowić swoją mamę, bo na pewno słucha, mamy sąsiadkę z Lubawy, ale wszystkich pszczelarzy, a szczególnie też wspominam w tym momencie nie tylko matki, ale tych wszystkich pszczelarzy, którzy odeszli już do Pana.
Panie Andrzeju, jest modlitwa. Może tak. Panią przeczyta, bo tak, o tą modlitwę mnie proszono.
Dobrze, to jest modlitwa pszczelarzy kierowana do Boga, bo pszczelarze również oprócz pracy się modlą. Maria Regina Apium. Pani pracy uczciwej, jak kropla miodowa, która jest czystym złotem na świecie jedyni, bo inne złoto ma skrwawione imię, pani rojów grających jak pieśń różańcowa, pani majowej łąki, pola kwitnącego. Ty nam otwierasz znaki kwiatu każdego, znasz imię drzew wszelkich, pani akacjowa, pani lipca, rzepaku. Słyszysz zioło wszystkie, dla zagubionych znasz drogi najbliższe. Pani zabłąkanych, Ty nas doprowadzisz do niebieskiej pasieki. Ty w biedzie nie zdradzisz, ale podniesiesz znów na ciepłej dłoni. Dasz siłę, gdy osłabną skrzydła wstrzępione. Matko, która karmiłaś syna miodem, mlekiem, wróć nam uczciwość pszczoły. Weź w swoją opiekę.
Serdecznie dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.